Od czasu Soboru Watykańskiego II ostatnia niedziela października jest niedzielą szczególną. To jest już uroczystość, rocznica poświęcenia Kościoła. Dlaczego to jest ważne dla Ducha Świętego? O tym dziś powiedzą nam czytania, szczególnie Ewangelia i później to, co powiem w komentarzu. A na razie przeprośmy Pana za to, że może niedostatecznie zapraszamy Boga w nasze życie, w nasze wnętrze. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Kobieta z Samarii powiedziała do Jezusa: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: wierz mi, niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i w prawdzie. I takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Ojciec jest duchem. Trzeba więc, by czcicieli Jego oddawali Mu cześć w duchu i w prawdzie. Oto słowo Pańskie. Przeczytany fragment z Ewangelii świętego Jana jedynie ukazuje pewien moment ze spotkania Jezusa z Samarytanką. Jezus przechodzi z Jerozolimy do Galilei, zmierza do swego miasteczka, do domu. Przechodzi przez Samarię, która niezbyt była życzliwa dla Żydów, ponieważ kiedyś, kiedy mieszkańcy Judei wrócili z niewoli babilońskiej i rozpoczęli odbudowę świątyni jerozolimskiej, znaku wiary w Boga prawdziwego, mieszkańcy Samarii zostali odrzuceni. Nie pozwolono, by oni pracowali przy odbudowie tej świątyni, jako że byli wymieszani z poganami, byli nieczyści, jak się mówiło. I stąd ta wrogość. Była pora obiadu, godzina 12. Jezus usiadł przy studni Jakubowej. Apostołów, uczniów zaś wysłał do miasteczka Sychar, z którego pochodziła ta niewiasta, by zakupili żywności. Został sam. Myślę, że wyreżyserował tę sytuację, żeby doszło do rozmowy z Samarytanką. Gdy pojawiła się, poprosił o wodę. Zdziwiła się, ponieważ Jezus jako Żyd powinien uważać ją za nieczystą. Nie wolno mu wchodzić w kontakt z poganką. Jezus, zamiast odpowiadać jej na to zdziwienie, mówi tajemniczo: gdybyś wiedziała, z kim masz do czynienia, poprosiłabyś go i dałby ci wody żywej. Prowokuje przez to ciekawość tej niewiasty. Ona z kolei mówi: to daj mi tej wody. Jak możesz tej wody żywej zaczerpać, skoro nie masz czerpaka? Jezus mówi: dam ci tej wody żywej, ale spełnij jedną prośbę. Idź i poproś swego męża, przyjdźcie razem. Kobieta poczuła się przyłapana na grzechu swego życia. Mówi: nie mam męża. Jezus w rewanżu mówi: miałaś już 5, a teraz masz 6, który nie jest twoim mężem. Żeby uniknąć tego tematu, mówi: o, widzę, że jesteś prorokiem, znasz ludzkie wnętrza. Skoro tak, skoro jesteś prorokiem, to rozstrzygnij spór, który od wieków trwa między Samarią a Judeą. My czcimy Boga, też Boga Jahwe na górze Gerizim, a wy na górze na Synaju w Jerozolimie. Kto ma rację? I teraz właśnie Jezus jej odpowiada, że ani wy tam tak naprawdę nie czcicie Boga, ani w Jerozolimie Bóg Ojciec nie jest tak bardzo czczony. Dopiero zbliża się taki czas, taka godzina się zbliża, kiedy Bóg Ojciec będzie czczony w duchu i w prawdzie. Godzina ta dopiero zbliża się, kiedy będziemy zdolni Boga Ojca naprawdę uczcić. Co Jezus ma na myśli, mówiąc o zbliżającej się godzinie, to pozwólcie, że to zilustruję pewnym wydarzeniem, pewnym faktem. Otóż pracowałem wtedy jeszcze w Warszawie. Pojechałem do Zakopanego na swoje wakacje. Mieli przyjechać studenci z duszpasterstwa. Mieliśmy na gobołówce u gazdy pomóc mu w sianokosach, jako że był inwalidą. Żona także. Czekając na autobus, który mieli przyjechać studenci, byłem świadkiem i tylko ja byłem świadkiem pewnego wydarzenia. Mianowicie na dworcu PKS-u, który ma przeszklone ściany z jednej, z drugiej strony, w tłumie ludzi zauważyłem maleńką dziewczynkę, może 3-letnią, która przystępując nóżki na nóżkę, drepcąc w miejscu, gryząc z lęku paluszki swoje, pojękiwała tatusiu, tatusiu i lękliwie rozglądała się na wszystkie strony. Przypatrywałem się jej jakiś czas, a później coś mnie tknęło. No, poratuj ją w tym nieszczęściu, nie tkwij tak jak głaz martwy. Podszedłem do niej i pytam, co się stało. Zgubiłaś tatusia? Tak. No i powiedziałem jej, słuchaj, nigdzie nie odchodź stąd, bo jak tatuś się zorientuje, że cię zgubił, będzie cię szukał i cię znajdzie tutaj. A jak odejdziesz, to już się nie znajdzie. Zostań tutaj ze mną. I ona na moment nawiązała ze mną emocjonalny, duchowy kontakt, ale później już była tak przerażona, że raz po raz musiałem ją przytrzymywać, bo gdzieś tam chciała biec, bo zauważyła nogi mężczyzny. Gdy jakiś mężczyzna przychodził obok, widziała, że to spodnie, tak podnosiła główkę i patrzyła się, czy to aby nie tatuś. W pewnym momencie hol opustoszał na tyle, że ja zauważyłem, że po drugiej stronie jezdni jakiś wysoki mężczyzna z innym maleńkim dzieckiem w plecaczku, takim nożach. Wszedł na chodnik po drugiej stronie i z niepokojem ogląda się. Czegoś mu brakuje. Domyśliłem się, że to jest właśnie jej tatuś, który wzrokiem szuka, gdzie to drugie dziecko, które już miało się go trzymać i za nim iść. I w momencie, kiedy zauważył, że ta dziewczynka została gdzieś się zgubiła, mimo już światła się zmieniły z zielonych na czerwone, samochody ruszyły, on zaczął biec między tymi samochodami, trzymając rękę w górze. Kierowcy widzieli, że z maleńkim dzieckiem biegnie, więc gwałtownie hamowali. Klaksony zaczęły ryczeć. I w pewnym momencie ja jej pokazuję, czy to nie tatuś. Oczywiście, tak, to mój tatuś, rzuciła się w tym kierunku. Na szczęście ojciec już był przebieg niebezpieczny teren między samochodami. Rzuciła się w ramiona ojca, ojciec ją przytulił i zdumiewająco długo oboje razem w milczeniu tulili się do siebie. Ojciec ją tulił, ona cała drżąca, wyciszała się. Ojciec na pewno też szczęśliwy. I wiedziałem, że przez to wydarzenie Bóg mi coś mówi, coś bardzo ważnego. Mianowicie to, że to jest właśnie sedno chrześcieństwa, że Bóg Ojciec widzi, jak rodzina ludzka, jak jej dzieci, jego dzieci się zagubiły i że cierpią w lęku. I dlatego Bóg biegnie do nas w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Schodzi na ten świat i tylko schodzi na jedną godzinę, tam gdzie człowiek się najbardziej zagubił, żeby człowieka, swoje dziecko, w tajemnicy krzyża złapać, jak ten ojciec na swoją córeczkę ramionami w Jezusie Chrystusie i przytulić go do siebie. To jest godzina odnalezienia się miłości ojca i powinno być miłości dzieci. To ludzkość jest tak zagubiona. Ale przewaga tej córeczki, tego dziecka nad ludzkością, nad każdym z nas polega na tym, że ona cierpiała i szukała ojca. Chciała go spotkać. Natomiast my jako ludzkość nie za bardzo. Jezus mówi do Samarytanki. Na razie ojca tak naprawdę nikt nie czci. Dopiero ja, kiedy w tęcy krzyża was odnajdę, obejmę, ogarnę moim miłosierdziem, miłosierdziem Baranka Bożego. Kiedy mi dacie siebie, kiedy was uzdrowię, kiedy was oczyszczę ze zła i Duch Ojca będzie mógł w was zamieszkać, wy zaczniecie odpoczywać w ramionach krzyża. Dopiero wtedy Ojciec będzie uczczony w duchu i w prawdzie. W duchu miłości Ojca i w prawdzie o Bogu i o człowieku. I to jest ważne, żebyśmy wiedzieli, gdzie Bóg dla nas zaistniał najpiękniej jak mógł. Gdzie dla nas, na nas czeka. Byśmy nie mieli lęku przed tym znakiem życia, który stworzył Jego Syn Jezus Chrystus, wiedząc, czego najbardziej pragnie Ojciec. I że dopiero wtedy On przyjdzie do naszych wnętrz, kiedy Go wyprzedzi Jezus Chrystus przez ten płomień miłości, miłosierdzia w krzyżu i wniesie w nasze wnętrze. Wtedy Ojciec będzie uczczony w duchu i w prawdzie. Wtedy będziemy czcić Ojca. Przeczytaliśmy fragment spotkania Jezusa z Samarytanką w niedzielę, ostatnią niedzielę października, kiedy Duch Święty przez Sobór Watykański II upomniał się o to, byśmy co roku wracali do tego wydarzenia poświęcenia świątyni, gdzie się spotykamy. O co chodziło Duchowi Świętemu? O to, byśmy do tej świątyni nie przychodzili jak poganie. On dziś przychodzili, może dzisiaj przychodzi. Miejsce, gdzie przebywa Bóg, mieszka Bóg. Po pogańsku byśmy nie widzieli świątyni. Że ta świątynia zewnętrzna to jest jedynie znak, który ma nam przypominać to wielkie wydarzenie. Wielkie, największe w historii rodziny ludzkiej. Że Bóg przyszedł na ten świat do ludzi jako człowiek i że przyszedł do niego nieprawdopodobnie w tajemnicy krzyża, w tajemnicy Baranka Bożego. I dlatego w tym znaku, kiedy Jezus bierze na siebie zło nasze, swoich braci, sióstr, my mamy szansę, żeby Ojciec też przyszedł do naszych wnętrz. Żebyśmy przeżywali radość z tego spotkania. Wtedy dopiero zaistnieje ta prawdziwa świątynia. Ta, do której przychodzimy, jedynie jest znakiem, jedynie jest przypominaniem. Każdy Kościół przypomina to największe wydarzenie, zejście. Zejście Boga. Że mógł dać później pierwszeństwo pod każdym względem i zapytać się, czy rzeczywiście ja pozwoliłem Mu dokonać wszystkiego, czego pragnie On dokonać w moim wnętrzu dla Ojca. Dlaczego tak bardzo Bóg pragnie być w nas, z nami? Takie jest prawo miłości, można krótko powiedzieć. Ale Bóg jest realistą. Bóg wie, że ten świat do udźwignięcia nie jest łatwy. Nie jest łatwy. Że my chętnie do tego zła, którym ten świat nas karmi, dodajemy zło. Dlatego z tym ogniem, który spala wszelkie zło, chce być w nas. Gdy pierwszy raz zbudowano świątynię Bogu prawdziwemu w Jerozolimie, a dokonał tego król Salomon, kiedy po zbudowaniu świątyni na ołtarzu położono zwierzęta ofiarne, baranki. Ale na te baranki, trzeba wiedzieć, najpierw na ich głowy wkładano ręce, żeby przelać zło, grzech. I zanim kapłani podłożyli ogień przygotowany, ogień z nieba spadł i strawił te baranki. Jest to zapowiedź. Podobnie powtórzyło się, gdy po powrocie z niewoli babilońskiej odbudowano już daleko skromniejszą świątynię na wzgórzu Jerozolimy, też spadł ogień z nieba. Jest to zapowiedź, że ten ogień przychodzi wtedy, kiedy my jesteśmy gotowi, mając w sobie mądrość i moc Chrystusa Baranka, żeby zło świata w nas skończyło swoją historię. Kończyło, spalało się, by nie było odbite. Wtedy istotnie ogień święty spada w nasze wnętrze. Święty Paweł, jeszcze nie był święty jako Szaweł, jechał do Damaszku, żeby prześladować gminy chrześcijańskie. Chrystus zmartwychwstały poraża go swoją światłością i mówi: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Przecież Szaweł prześladował nie Jezusa, tylko chrześcijan. Jezus mówi: to ja w nich jestem, to są moje żywe świątynie. I oczywiście skończyło się to tym, że Szaweł jako Paweł mówi: żyję ja, już nie ja. Żyje we mnie Jezus Chrystus, dla którego święty Paweł na swój sposób oszalał, że mu się rewanżować, dziękować, odwdzięczać. Jezus chce być w nas też z tej racji, żeby nadawać wartość wszystkiemu, co nas w życiu dotyka. Z wszystkiego czynić wartość, sens, dobro. Nawet, żeby zło nas czyniło dobrym. A zatem uważam, że mniej więcej słowo Jezusa do Samarytanki, to co powiedziałem, odpowiada nam na pytanie, dlaczego Sobór Watykański II bardzo chciał, Duch Święty przez Sobór Watykański II bardzo chciał, żeby ostatnia niedziela października była katechezą o świątyni, że jest różnica między świątynią pogańską a świątynią, która przypomina fakt zejścia Boga do ludzi, Ojca do dzieci. Żyjmy tą radością, dziękujmy.